Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie prezesie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa, witam w nowym roku.
Będę naprzemiennie pana tytuły wypowiadać, ponieważ pana posłowanie jest dla nas nowością, prezesowanie już się przyzwyczailiśmy, a więc myślę, że obie funkcje bardzo ważne. Panie prezesie, styczeń każdego roku kojarzy nam się z piękną uroczystością, jaką jest wręczenie nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego. Proszę powiedzieć, jak będzie obecny sezon wyglądał, jeśli chodzi o tę uroczystość, bo już wiemy, że nastąpi mała zmiana.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej faktycznie na przełomie stycznia i lutego organizuje uroczyste wręczenie nagrody, którą przyznajemy od wielu lat, imienia doktora Franciszka Rajkowskiego. I tak jak pani redaktor wspomniała, ten rok będzie troszkę ze względu na pewien problem wyjątkowy. Otóż nasza laureatka nagrody za 2023 rok, uległa wypadkowi, jest kontuzjowana, nie jest w dobrej formie. Śpieszę powiedzieć, że nie ma zagrożenia oczywiście co do zdrowia i życia, ale będziemy o pani Bogumile mówili. Jest po prostu w takiej sytuacji, że żeby w odpowiedni sposób godnie, uroczyście wręczyć nagrodę, uznaliśmy, że powinniśmy przesunąć ten termin. Zapewne będzie to luty, może marzec, o czym będziemy oczywiście informowali naszych członków, sympatyków. Być może będziemy mieli okazję również za pośrednictwem radia, a dziś już państwa na ten bliżej jeszcze nieokreślony termin serdecznie zapraszam.
Pozdrawiamy bardzo gorąco panią Bogusię. Bardzo często bywa na antenie naszego radia, przekazując nam cudowną wiedzę związaną z historią regionu. Miejmy nadzieję, że to zdrowie szybciutko powróci, abyśmy mogli być świadkami tego wielkiego wydarzenia. Panie prezesie, zawsze przedstawiamy sylwetkę na antenie naszego radia laureata, laureatki nagrody każdego roku. Proszę powiedzieć, co zadecydowało o wyborze pani Bogumiły Umińskiej? No właśnie za ten rok 2023.
Tak, ja jeszcze powiem, że ja też dużo zdrowia życzę pani doktor. Pani doktor Bogumiła Umińska moim zdaniem ma tak wielki dorobek, zaraz będę starał się chociaż część jego przedstawić, bo pewnie audycja byłaby za krótka, gdybyśmy mieli cały przedstawić, że obdzieliłby pewnie kilkoma nagrodami. Pani Umińska jest historykiem, muzealnikiem, regionalistką, doktorem nauk humanistycznych, absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, potem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ale także Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora, gdzie właśnie w 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest również absolwentem podyplomowych studiów muzealniczych w Instytucie Etnologii i Antropologii UJ-u w Krakowie. No, oprócz tego laureatką wielu nagród, które już wcześniej otrzymała. Nasza laureatka od 1984 roku pracuje w Ciechanowskim Muzeum, jest kustoszem dyplomowanym, no i jest autorem wielu wystaw, informatorów, artykułów w prasie tej naszej regionalnej, ale też ogólnopolskiej, w wielu periodykach naukowych. Jest autorem książek dotyczących północnego Mazowsza, szczególnie w okresie przełomu wieku. Pani doktor zajmowała się ruchem niepodległościowym, także pisała dużo o mazowieckim ziemiaństwie, inicjowała cykl konferencji naukowych Ziemianie Mazowsza właśnie w tym obszarze tematycznym. Jest redaktorką wydawnictw z tym związanych. Łączy swoją pracę zawodową z taką ogromną pasją historyczną. Pani redaktor wie, jak potrafi zarażać tą pasją.
Doskonale tak wiem. Każda rozmowa z panią doktor jest absolutnie niezwykle interesująca i wnosząca no, wiele nowych wiadomości.
Tak, bo te projekty, które prezentuje, mają charakter autorski, ale są zawsze oparte na profesjonalnych badaniach naukowych. Jednym z pól takiej aktywności jest właśnie historia Ciechanowa, którą my właśnie chcieliśmy tą nagrodą również docenić. I tej przestrzeni pani doktor poświęciła wiele wystaw, publikacji. Jedna z pierwszych to Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku. I tutaj też na tle ówczesnych dziejów miasta szczególnie wybrzmiała postać nietuzinkowego doktora Franciszka Rajkowskiego, patrona nagrody. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję wspomnieć naszego wspaniałego pozytywistę. Pani Bogusia organizowała wystawy poświęcone 11 Pułku Ułanów Legionowych imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, który, przypomnę, stacjonował również w naszym mieście. Wiele swojej aktywności poświęciła Ciechanowskiej polskiej organizacji wojskowej, tej formacji paramilitarnej mającej bezpośredni, taki znaczący udział w odzyskaniu przez nasze miasto niepodległości. Badała zaangażowanie jej bohaterów w walkach o granice wschodnie w wojnie 1920 roku. Zorganizowała autorskie wystawy poświęcone zarówno setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jak też setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. W jej pracy też wiele miejsca jest, w ogóle tego czasu, miejsca zaangażowania poświęciła niepodległości i aktywności powstania styczniowego na naszym terenie i prowadziła tutaj też badania w tym zakresie, opracowując takie publikacje cenne jak Niechaj Polska zna, jakich synów ma, w 150. rocznicę właśnie powstania styczniowego. Przybliżyła też sylwetki ciechanowskich bohaterów II wojny światowej. Z tym okresem związana była też wystawa Monte Cassino, w którym prezentowała bohaterów bitwy związanych z Ciechanowem. Była inicjatorem i głównym organizatorem uroczystości pamięci bohaterów ZWZ-AK straconych przez niemieckiego okupanta na dziedzińcu Ciechanowskiego Zamku w 80. rocznicę. Państwo pamiętają, były to bardzo duże obchody, zorganizowane z dużym rozmachem.
Z udziałem, o ile pamiętam, rodziny także zamordowanych.
Tak, i nawet z udziałem pani, która była córką jednej z ofiar. I to córką, która może nieświadomie wtedy było jako dziecko, ale w tych tragicznych wydarzeniach na dziedzińcu naszego zamku.
Myślę, że możemy, panie prezesie, powiedzieć, chodzi o panią Kamińską.
Dokładnie tak.
Bo jest to osoba również związana w jakiś sposób z naszym radiem, sympatyzująca z radiem. W tej chwili nie mieszka w Ciechanowie, ale cały czas rodzinie Kamińskich z ulicy Gostkowskiej. Pamiętamy.
Tak jest, panią Kamińską. Zainicjowała pani doktor Umińska cykl konferencji naukowych, ja już wspomniałem wcześniej, Ziemianie Mazowsza, czyli ta przestrzeń dotycząca ziemiaństwa na naszym terenie. I te tematy dotyczyły różnych zagadnień przekrojowych, bo i spuścizny duchowej, ale też materialnej ziemian, ich aktywności kulturalno-oświatowej. Brała udział w konferencjach, prezentując wyniki tych badań, a pokłosiem są publikacje wydane pod jej redakcją. A takim najpoważniejszym opracowaniem dotyczącym tematyki ziemiańskiej jest wspomniana przeze mnie wcześniej publikacja Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914. Dodam, że dzięki tej pracy została uhonorowana Nagrodą Liber Mazowia. Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta i kraju była wystawa, konferencja naukowa poświęcona prezydentowi, profesorowi Ignacemu Mościckiemu w 150. rocznicę jego urodzin. Ona się odbyła pod honorowym patronatem prezydenta Polski. Była jej główną inicjatorką i organizatorką, animując do współpracy badaczy lokalnych, ale też ludzi nauki, przedstawicieli wielu uczelni z całej Polski. I tak pewnie długo bym jeszcze wymieniał.
Rzeczywiście dorobek, który można obdzielić nawet kilka osób.
To jest wieloletnia praca. Jest też członkiem naszego Towarzystwa Miłośników, jest członkiem zarządu, była też członkiem komisji rewizyjnej w naszym stowarzyszeniu. A co jeszcze ważne i takie, które należy podkreślić, jest osobą niezwykle skromną. Tak podchodzi zawsze skromnie do tego swojego ogromnego dorobku naukowego, wielce kulturalną i wspiera nas zdecydowanie w naszych regionalistycznych działaniach. Tak jak powiedziałem, ciężko znaleźć osobę z tak ogromnym dorobkiem, jeśli chodzi o upamiętnianie historii naszego regionu.
Panie prezesie, te wszystkie wydarzenia, których inicjatorem lub też współorganizatorem była pani dr Bogumiła Umińska, są oczywiście niezwykle ważne, ale ja mam takie wrażenie, że rok 2023 był absolutnie rokiem pani Bogusi, dlatego że wystawa poświęcona wybitnemu malarzowi Józefowi Unierzyskiemu, pochodzącemu z ziemi tutaj północnego Mazowsza, kiedy do Ciechanowa przyjechali wybitni przedstawiciele środowiska krakowskiego na przykład, Akademii Sztuk Pięknych, było chyba jednym z ważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta. Tak więc mam wrażenie, że te wydarzenia i decyzja o przyznaniu nagrody są tutaj tak nierozłączne, że inaczej chyba nie można tak, było w tym roku.
Zdecydowanie tak. Jest tak wiele tych działań, które podejmowała nasza laureatka, że umknęło mi te ważne wydarzenie, o którym pani redaktor miała przyjemność przed chwilą wspomnieć.
Tak więc gratulujemy jeszcze raz, ale pora też przypomnieć ideę tej nagrody. Postać doktora Franciszka Rajkowskiego często jest omawiana. Wiele osób ma świadomość tej postaci, ale jakie cechy, jakie też momenty z życia, z działalności doktora Rajkowskiego zadecydowały o tym, że jest on patronem tak ważnej nagrody? Każde miasto ma jakąś swoją nagrodę, swojego patrona. Dlaczego doktor Rajkowski akurat w Ciechanowie?
Zacznę od tego, że Rajkowski jest troszkę zapomnianym wielkim pozytywistą. Gdzieś w tej przestrzeni świadomości publicznej on nie funkcjonuje na poziomie ogólnopolskim, a jest osobą ze wszechmiar zasłużoną, żeby w ten sposób go traktować, stawiać obok wielu choćby tak znanych jak Aleksander Świętochowski, z którym zresztą się przyjaźnił Rajkowski. Nagroda została, zanim opowiem o Rajkowskim, ustanowiona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej w 1980 roku i to na wniosek wtedy ówczesnego naszego prezesa, pana Edwarda Lewandowskiego. I co roku nadajemy ją osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się w rozwoju ciechanowskiej kultury, wykazali się na kanwie działalności też regionalistycznej, czy mecenatu też kultury, bo tacy laureaci też byli, no bo to wpisuje się w nasz statut. Jest w mojej ocenie niezwykle prestiżową nagrodą. Jej symbolem jest odlew gałązki Wawrzynu z godłem Mazowsza i herbem Ciechanowa, a autorem jest kolega z zarządu, Marek Zalewski, artysta plastyk, znany nie tylko w Ciechanowie przecież, ale nie tylko też w Polsce. Jest autorem wielu prac, które znajdują swoje miejsce poza granicami Polski. I chcemy w ten sposób dziękować i doceniać osoby, które w ten sposób działają, ale też mobilizować troszkę do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, podobnie właśnie jak czynił patron naszej nagrody, czyli dr Rajkowski. Rajkowski, teraz uzasadnienie może, dlaczego jest właśnie laureatem dr Franciszek Rajkowski. On urodził się w Jarulutach Wielkich, to gmina Regimin, w 1848 roku, ukończył szkołę parafialną w Lekowie, potem szkołę powiatową w Mławie, gimnazjum warszawskie i tam rozpoczął studia w szkole głównej na Wydziale Medycznym. Został chwilę później asystentem profesora Tytusa Chałubińskiego. My to też ciągle powtarzamy. Otóż ten cytat jest bardzo istotny i pokazuje, jakim był człowiekiem, bo Chałubiński mówił: owóż człowieka, który by tak kochał ludzi, nie spotkałem. Tak mówił właśnie o młodym Rajkowskim, który po ukończeniu studiów z wyróżnieniem otrzymał propozycję stypendium we Wiedniu i potem propozycję rozpoczęcia pracy naukowej, a on wtedy zdecydował, że wraca do Ciechanowa, że jest tu tak dużo do zrobienia. Właśnie chyba ze względu na to miłość do ludzi, taką potrzebę pomagania. Zresztą już na studiach pomagał biedocie Powiśla, tam często się pojawiał i wspierał tych ludzi z tej strony medycznej, tak jak potrafił. Zamieszkał w naszym mieście w 1873 roku, zaczął tu swoją praktykę lekarską, często robił to charytatywnie. Bywały sytuacje, kiedy odwiedzając chorych w ich domach pozostawiał receptę i wiedząc, że nie będzie ich stać na jej wykupienie, zostawiał również na to pieniądze.
A czasy nie były łatwe.
Dokładnie tak. To wiemy, jak wyglądał wtedy Ciechanów czy północne Mazowsze. W 1876 roku został powołany do wojska carskiego, trafił na wojnę krymską. Tam też zajął się organizacją szpitali, pomocy tym potrzebującym, za co został przez cara nagrodzony medalem, no ale odmówił przyjęcia tego medalu. Był po prostu polskim patriotą. To też miało pewien wpływ na uciążliwości i te problemy, które spotykał w swojej dalszej działalności w naszym mieście, bo wrócił oczywiście do Ciechanowa. W 1882 poślubił 19-letnią Jadwigę Dmowską, córkę urzędnika Sądu Pokojowego z Przasnysza. A takim zwieńczeniem jego pracy, to też powiem jako lekarza, bo za chwilę powiem o wielu obszarach innych działalności, był fakt, że w 1899 roku przy wsparciu i pomocy właśnie zięcia Marcjana Zienkiewicza powstał w Ciechanowie pierwszy, mały, ale jednak pierwszy szpital. Zresztą mówimy o tym, że pierwszym takim ojcem szpitala w Ciechanowie, który funkcjonuje, jest właśnie Rajkowski. W tej jego działalności Rajkowskiemu właśnie pomagali najbliżsi członkowie rodziny, przede wszystkim wymieniony zięć, ale też Jadwiga, córka oraz mąż Jadwigi, a to też ciekawe, Jan Konopnicki, syn Marii Konopnickiej, przez to też relacje z Marią Konopnicką, ona tu przyjeżdżała, wspierała tak jak mogła Rajkowskiego. We wrześniu przed rokiem na zaproszenie towarzystwa mieliśmy przyjemność gościć w Ciechanowie właśnie wnuczkę Jana Konopnickiego i zorganizowaliśmy taką dużą konferencję poświęconą Marii Konopnickiej, też odkrywając te relacje z Rajkowskim. Ale powiem tak, nie było w Ciechanowie, w ówczesnym Ciechanowie takiego przedsięwzięcia, w którym by Rajkowski nie uczestniczył, nie był pomysłodawcą czy organizatorem tak od samego początku do końca, bo dzięki niemu powstała fabryka cukru na majątku Szczurzyn, to też majątek, który wcześniej kupił, no, współorganizował Ochotniczą Straż Pożarną w 1882 roku, współtworzył pierwszy bank, Towarzystwo Wzajemnego Kredytu on się nazywał, ale też zorganizował Towarzystwo Dobroczynności, bo był też jego pierwszym prezesem. Dzięki temu powstał pierwszy przytułek dla bezdomnych w mieście. Zresztą on był też mecenasem, bo wspierał tych młodych, zdolnych, biednych z naszego terenu. Ja tu tylko wspomnę o Bolesławie Biegasie, to był przecież biedny pastuszek z Koziczyna, a potem światowej sławy artysta, a także wspierał Henryka Kunę, późniejszego profesora SP w Wilnie. Współpracował ze Świętochowskim, też już o tym mówiłem, i w Ciechanowie powstał pierwszy poza Warszawą oddział Towarzystwa Kultury Polskiej, dzięki temu również Dom Ludowy. Zresztą na ten Dom Ludowy przeznaczył fragment swojego prywatnego domu przy Nowowarszawskiej, dzisiaj Warszawska ulica. Starsi mieszkańcy Ciechanowa ten budynek jeszcze mogą pamiętać, bo on przetrwał do 70. lat ubiegłego wieku. W 1899 został wykonawcą testamentu Tomasza Klonowskiego, organizując szkołę rolniczą w Sokołówku. Też na antenie Państwa Radia wielokrotnie tutaj nasza koleżanka zarządu, a szefowa Stowarzyszenia Sokołówek, pani Maria Klonowska, o tym wielokrotnie mówiła. I tak, jak przebiegłem przez też nie wszystkie inicjatywy Rajkowskiego, trudno się dziwić, że nasi poprzednicy właśnie na patrona nagrody, stawiając go za wzór do naśladowania, wybrali doktora Franciszka Rajkowskiego, a potem przyznawano kilkadziesiąt razy już nagrodę. Ja też powiem krótko, że wśród laureatów tej nagrody byli tak znamienici mieszkańcy Ciechanowa, jak pan Stanisław Górski, Robert Bartołd, Tadeusz Grzankowski, tata naszego wiceprezesa, a potem syn, czyli pan Bernard Grzankowski, Wacław Pikus, Stanisław Borodzicz, Jan Korzybski. Przyznawaliśmy też nagrody takie dodatkowe przy okazji naszych jubileuszy, czyli naszego 40-lecia, 25-lecia, potem 50-60-lecia. I pewnie bym musiał wymienić jeszcze wiele ważnych osób, które otrzymały tę nagrodę, no ale było już ich niemal 50.
Panie prezesie, tak się zastanowiłam w tym momencie, co jeszcze zrobiłby doktor Rajkowski dla Ciechanowa, gdyby ta śmierć nie przyszła, związana z jego pracą tak naprawdę. Dokładnie, bo przecież tak. Wiemy, że zmarł po prostu w wyniku zarażenia chorobą. Postać nietuzinkowa, wspaniała, godna i warta naśladowania. Tak jak pan powiedział, nie ma chyba inicjatywy w Ciechanowie, która nie byłaby związana z postacią doktora Rajkowskiego. Oby więcej takich ludzi na przestrzeni wieków w naszym mieście. Także proponuję, panie prezesie, abyśmy czerpali garściami z dorobku tego wspaniałego człowieka.
I dodam jeszcze, że jestem przekonany, że Ciechanów dziś nie byłby tak znaczącym miastem na północnym Mazowszu, gdyby nie te wszystkie inicjatywy, o których wspominałem. A proszę pamiętać, że był to czas, kiedy Ciechanów był miastem znajdującym się w powiecie przasnyskim i pewnie, jeśli chodzi o rozwój, byliśmy dużo mniejszym i mniej rozwiniętym miastem, więc to jest postać, o której nie wolno zapomnieć. Od niedawna też, dodam, jest patronem naszego stowarzyszenia na wniosek naszego kolegi wiceprezesa Bernarda Grzankowskiego. Marzy nam się również godne upamiętnienie tej postaci w przestrzeni publicznej naszego miasta. Jest taki pomysł, pojawił się wśród naszych członków. Mam nadzieję, że on kiedyś doczeka szczęśliwego finału, a teraz prezentując laureatów, przypominając właśnie patrona. Chcemy, aby jak największa grupa mieszkańców Ciechanowa mogła właśnie o Rajkowskim usłyszeć.
Panie prezesie, musimy podkreślić także doroczną akademię, doroczną uroczystość wręczenia nagrody, która skupia bardzo ciekawe osoby, najwybitniejsze postaci z miasta. Wielu gości przyjeżdża specjalnie na tę uroczystość z odległych miast, ludzi związanych z Ciechanowem pośrednio lub bezpośrednio. Tak więc musimy zaznaczyć, że jest to także wielkie wydarzenie kulturalne każdego roku.
Myślę, że tak. Najczęściej podczas wręczania nagrody mamy przyjemność wysłuchać laudacji na cześć laureata, to jedno, ale też pojawiają się wykłady, przemówienia, powiedzmy wykłady w tym sensie krótszym czasowo, ale są to zawsze bardzo ważne, ciekawe prezentacje, informacje, które otrzymujemy. No i zakładam, że w tym roku też będziemy mieli wielką przyjemność właśnie podczas tych uroczystości wręczania nagrody dla pani dr Bogumiły Umińskiej. Ale tak jak powiedziałem na początku, trudno jeszcze powiedzieć, kiedy to się odbędzie. Najczęściej wręczaliśmy nagrodę w Muzeum Szlachty Mazowieckiej i zakładam, że tak też się to w tym roku stanie ze względu na miejsce pracy naszej laureatki, ale zdarzały się też odstępstwa od normy. Państwo wiecie, w ubiegłym roku nagrodę odbierał pan dyrektor Lech Zduńczyk i miejsce wręczenia była biblioteka, powiatowa biblioteka publiczna, bo tam jest szefem poprzedni laureat.
Mam wrażenie także, że niektóre osoby, laureaci nagrody, to jest także zwieńczenie ich pracy takiej zawodowej i społecznej. Mówi się, że nagroda jest absolutnym podsumowaniem i nagrodzeniem takiej działalności. W przypadku pani dr Bogumiły Umińskiej, no nie wierzę w to, że ona zakończy swoją działalność społeczną.
A to by było z wielką stratą dla wszystkich.
Podejrzewam, że ta działalność naukowa będzie jeszcze rozkwitała, ponieważ pomysłów pani doktor nie brakuje, także życzymy wielu sukcesów.
Zdrowia i czekamy na kolejne wspaniałe prace, opracowania i inicjatywy, które pani doktor zapewne będzie się jeszcze, których będzie się jeszcze podejmowała.
A która to będzie nagroda za czasów prezesowania pana Adama Krzemińskiego?
Za mnie to będzie trzecia nagroda.
Trzecia wręczana jako prezes, tak? Ale
tak,
wcześniej
jako no, wcześniej
członek
miałem
zarządu.
Tak, i jako wiceprezes też tak. Uczestniczę w uroczystościach wręczania nagrody imienia doktora Rajkowskiego nieprzerwalnie od, jak sobie przypominam, 18 lat. Także pamiętam wszystkich tych laureatów. Wspomnę pana Stanisława Antośkiewicza, Marię Klonowską, pana Mariusza Górskiego, panią Barbarę Bielastę, pana Józefa, świętej pamięci, pana Józefa Malinowskiego, pana Blankiewicza, pana Szwajkowskiego, czy pana Andrzeja Piotrowskiego. No, to jest długa lista wielce zasłużonych osób dla naszego subregionu.
Panie prezesie, zapytam jeszcze o pana funkcję pełnioną właśnie teraz po zmianie pana statusu i zostania posłem. Rozumiem, że tutaj nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby dalej pan kierował Ciechanowskim Towarzystwem.
Nie ma żadnego problemu. Ja, żeby mieć komfort podejmowania decyzji zgodnych z prawem, wystąpiłem o zapytanie do Biura Analiz Sejmowych, przedstawiając zakres działalności naszego stowarzyszenia. Otrzymałem taką opinię prawną, że nie ma żadnej kolizji, jak najbardziej mogę pełnić tą funkcję. I przynajmniej do najbliższego walnego zebrania naszych członków tą funkcję pełnić będę.
To w takim razie teraz zmienimy tytuł i przejdę do rozmowy z panem posłem Adamem Krzemińskim. Panie pośle, jak pan odbiera wydarzenia, ostatnie wydarzenia w polskim parlamencie?
Ja myślę, że nikt nie jest zadowolony, czy nikt nie patrzy pozytywnie na to, co się dzieje. To jest konsekwencja tych wielu lat, kiedy, no mówiąc delikatnie, doszło do rozchwiania prawa, tak to nazwę, a nie chciałbym zbyt kategorycznych określeń używać. Psucie prawa doprowadziło do takiej sytuacji, że mamy jakiś dualizm, mamy sędziów, którzy są sędziami, którzy nie są sędziami, mamy wyroki sądów, czyli myślę tutaj o TSUE, czyli Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, które pokazują, że te zmiany były prowadzone niezgodnie z pewnymi zasadami, na które zresztą zgodziliśmy się, wchodząc przed wieloma laty do Unii Europejskiej. To powoduje, że dla jednych ktoś jest skazany, ktoś inny nie jest skazany. Nierespektowanie tego systemu prawnego dla mnie jest to trudna sytuacja do zaakceptowania. Wydaje mi się, że należy to wszystko w sensowny sposób, w zgodzie z prawem uporządkować, tak żeby Polacy patrząc na to wszystko mieli komfort funkcjonowania i taki pozytywny odbiór tego, co się dzieje na szczytach władzy, bo dzisiaj myślę, że nas wszystkich to zniechęca do, i ta ocena jest dość negatywna.
Zniechęca, ale także i smuci. Takie tak. sygnały docierają od naszych słuchaczy, od mieszkańców, że absolutnie jesteśmy smutni z tego powodu. To wcale nas nie bawi tak naprawdę to, co się dzieje w parlamencie, panie pośle.
To prawda, poza tym to też troszeczkę przesuwa na dalszy plan te sprawy, które w mojej ocenie są ważniejsze, czyli to, co dzisiaj parlament uchwala, bo wiemy już, ustawa o in vitro weszła w życie. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo miałem okazję przed wieloma miesiącami pracować nad tym projektem obywatelskim, zbierać podpisy. Widziałem ten entuzjazm osób, które mają różne poglądy, ale chciały wesprzeć tą inicjatywę. Udało się to zrobić i ta radość troszeczkę jest zmącona tym, co się dzieje. Pracujemy nad ustawą budżetową w dość dużym tempie. Mieliśmy mało czasu. Proszę zwrócić uwagę, że jednak rząd mógł być powołany dużo wcześniej. Mówiłem też u państwa na antenie, że nierealne jest utworzenie rządu przez ugrupowanie, które dzisiaj jest w opozycji. Myślę tu Prawie i Sprawiedliwości. Te wyciąganie w czasie było niepotrzebne, bo zmarnowaliśmy mnóstwo czasu, więc czas, czy ta praca nad budżetem państwa została niepotrzebnie bardzo mocno skrócona, ale mamy satysfakcję, w tym budżecie znalazły się środki na podwyżki dla nauczycieli, ale też z pokryciem subwencji dla samorządów, bo to była katastrofa, gdyby te podwyżki uruchomiono bez środków, a do tej pory często tak było. Nawet mogę pokusić się o stwierdzenie ze względu na fakt, że zawodowo się tym zajmowałem, zawsze tak było, że podwyżki nie miały pokrycia we wzroście subwencji, to powodowało, że samorząd znowu musiał znajdować środki, rezygnując często z ważnych inwestycji dla siebie. Tutaj tak nie będzie. Są środki na onkologię dziecięcą, na psychiatrię. Nawet tak drobne rzeczy jak 50 milionów na wsparcie dla chorych na SMA, czy telefon zaufania, który znowu będzie mógł funkcjonować, bo na to też środków nie było. No to są elementy, które schodzą na dalszy plan, a wydaje mi się, że one są dzisiaj ważniejsze niż całe te perturbacje polityczne.
Panie pośle, czy sądzi pan, że dojdzie do spięcia na linii prezydent rząd, jeśli chodzi o budżet, o ustawę budżetową? Mówi się o tym, że mogą być nowe wybory. Co pan o tym może nam powiedzieć?
To są scenariusze, które są kreślone bardziej na zasadzie jakichś tam marzeń czy życzeń. Spięcia mogą być, ale ci z państwa, którzy interesują się troszkę głębiej polityką, wiedzą, że ustawa budżetowa ma być złożona w terminie i w tym terminie złożona będzie. Ja za chwilę właśnie wyjeżdżam do Warszawy i będziemy procedowali dalej nad dokończeniem całego tego procesu legislacyjnego, który Sejm ma obowiązek przeprowadzić w takim nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia. I tam już ruchu dalej nie ma. Nie wyobrażam sobie, żeby to w jakiś inny sposób interpretować. Jest mnóstwo tych teorii, które niestety właśnie takie są nie do końca uprawnione. Jeszcze w dniu wczorajszym słyszałem, że za chwilę może nieuznawana zresztą Izba ogłosi, że wybory są nieważne. Okazało się, że nie ma podstaw do tego. Sąd Najwyższy właśnie poprzez tą Izbę poinformował, że wybory są ważne, a też przecież pojawiały się teorie spiskowe, że przecież będziemy mieli za chwilę nowe wybory. Zakładam, że budżet zostanie uchwalony, parlament zacznie pracować, wszystko wróci do normy. Mam nadzieję, że coraz mniej będzie tych zawirowań związanych z takimi sprawami, powiedzmy, z pogranicza polityki i prawa i będziemy mogli realizować swoje obietnice wyborcze.
Panie pośle, czy będzie pan zabiegał o to, aby pierwsza dywizja Legionów z siedzibą w Ciechanowie stała się faktem? Wspominał pan o 11. Pułku Ułanów Legionowych, który w okresie dwudziestolecia międzywojennego miał siedzibę w Ciechanowie. To był ogromny, dosłownie milowy skok, jeśli chodzi o rozwój miasta. Czy tutaj nic nie zagraża tej decyzji?
Moja wiedza na ten temat jest być może niezbyt duża jeszcze w tej chwili, bo nie byłem przygotowany, żeby zasiągnąć języka, a funkcjonuję w parlamencie w innych sensu stricte już komisjach, nie w Komisji Obrony Narodowej, ale nie słyszałem również o tym, aby nowy rząd planował ograniczanie, jeśli chodzi o liczebność czy ilość jednostek rozlokowanych na terenie naszego kraju. A co do mojego zdania na ten temat, w Ciechanowie wojsko zawsze było i wydaje mi się, że być powinno, bo to jest jakby i też ta infrastruktura, którą inwestowano i którą należy wykorzystywać, ale też ta tradycja, że w Ciechanowie stacjonowało wojsko, jest jakby bardzo ważna i z punktu widzenia bezpieczeństwa również.
No, a szczególnie siedziba dywizji, prawda?
Dokładnie tak.
To jest wyjątkowe wydarzenie.
To jest dla nas duża jakby nobilitacja dla naszego miasta.
Panie pośle, jak panowie i panie posłanki, panowie posłowie, tak jak pan poseł reprezentujący nasz okręg, zamierzacie doprowadzić do rozwikłania tych trudnych aspektów prawnych, no tych też kłótni w parlamencie? Wie pan, źle wypadamy na arenie światowej w sytuacji, kiedy jest tyle niespokoju na świecie, kiedy jest wojna tuż za naszą granicą. Pan rozmawia z kolegami, prawda, z koleżankami na ten temat. Co można uczynić, aby jak najszybciej nastąpił spokój w naszym kraju?
W mojej ocenie po prostu trzeba przygotować projekty ustaw, które będą od strony formalnej w zgodzie z polskim prawem, z polską konstytucją i unormować ten system. Nic prostszego i nic trudniejszego pewnie dzisiaj nie wymyślimy. Ja wiem, że to jest jakaś taka odpowiedź, która ucieka od szczegółów, ale od tych szczegółów powinni być zaangażowani prawnicy, czyli osoby, które stanowią autorytet prawniczy i którzy się na tym znają. Myślę, że szeregowi parlamentarzyści powinni słuchać tych, którzy po prostu są autorytetami w tej dziedzinie. I ustawowo powinno się to wszystko uregulować. Troszkę boję się, że będzie trudno liczyć na to, że będzie duża przychylność ze strony Pałacu Prezydenckiego, że te ustawy nie będą wetowane. No ale ja mam zawsze nadzieję na to, że te dobro naszego kraju zwycięży i że również dobre rozwiązania będą przez prezydenta akceptowalne.
Korzystamy z tej chwili takiej małej przerwy w obradach. Pan oczywiście będzie uczestniczył w tym tygodniu w posiedzeniach, a więc bardzo dziękuję, że znalazł pan czas, aby porozmawiać o bieżących wydarzeniach, ale także o pracy właśnie tej związanej z działalnością społeczną w Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. I apelujemy, panie pośle, poprzez pana osobę o to, aby jednak porozumieć się, bo to dotyczy nas wszystkich.
Tak, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem porozumienia się, spierania się na argumenty, ale nie ataków ad persona, szacunku do adwersarzy i przeciwników, akceptacji tego, że możemy mieć inne zdanie i uszanowania werdyktu wyborczego. Bez tego nie doprowadzimy do unormowania sytuacji w naszym kraju.
A proszę powiedzieć, ilu posłów w tym tygodniu będzie obradować?
Trudne pytanie pani rektor zadaje, dlatego że wynika to z decyzji osób, które będą mogły objąć mandaty po dwóch posłach, którym mandaty wygaszono.
Z tego, co słyszałem,
jedna z osób, która jest, zdaje się, kolejną na liście, zaraz za panem Mariuszem Kamińskim, już publicznie, bo słyszałem to wystąpienie, deklaruje, że jak najbardziej ten mandat obejmie, a z drugiej strony osoba, która z naszego okręgu pytana o to, czy obejmie mandat po panu Wąsiku, mówi, że nie obejmie, bo uważa, że pan Wąsik nadal jest posłem. Ale państwo też na pewno już wiecie, że procedura stanowi w ten sposób, że będą pytane kolejne i kolejne, lista obsadzona 20 osobami. Po zakończeniu pytania ostatniej 20 osoby pan marszałek, zgodnie z prawem, bo też jest to zapisane, w ustawie ogłosi, że Sejm pracuje w składzie, 458 osób, może 459, a może w pełnym 460.
Czyli zapowiada się ciekawy tydzień kolejny, ale też niepokojący, przyznajmy to szczerze.
Wolałbym się skupić na czymś innym niż na dywagacjach, czy ktoś jest posłem, czy nie jest posłem, jeśli w prawie jest zapisane wyraźnie, że po tym, gdy wyrok skazujący prawomocny się pojawił, to jest jakby jednoznaczne.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za to spotkanie i tak jak już powiedziałam, w ferworze wydarzeń w Sejmie nie zapominajmy o sprawach lokalnych, które są bardzo ważne dla kultury, historii naszego miasta i regionu. Pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, jednocześnie prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu, że mogłem gościć w waszych domach.
A oczywiście o terminie wręczenia nagrody będziemy państwa na bieżąco informowali. To będzie uzależnione od zdrowia pani Bogumiły Umińskiej, laureatki nagrody za 2023 rok. Także słuchajcie państwo naszej stacji, o wszystkim powiemy na antenie radia. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.